Drodzy bracia i siostry, czy nie odczuwamy tego, żeby nabyć jeszcze głębszego poznania Boga, Jego prawdy i Jego słowa? Czy nie odczuwamy takiej potrzeby, żeby nasza wiara wzrastała, żeby się umacniała, żeby nasza postawa też chrześcijańska jeszcze się zmieniała na korzyść? Apostoł Paweł w liście do Efezjan modlił się o takie pogłębienie zrozumienia, mądrości i wiary w kościele w Efezie. I tutaj przeczytamy pierwszy rozdział od 15 wersetu do 23 i zobaczymy, jak głębokie są to słowa i jak wielka mądrość. Nieprzypadkowo jeden z kaznodziejów nazwał list do Efezjan, że jest to studnia, że są tam tak wspaniałe, cudowne, głębokie prawdy, że można czerpać bez ustanku i człowiek nie wyczerpie tego wszystkiego. Ale myślę, że to można powiedzieć też ogólnie o Piśmie Świętym, o Słowie samego Boga. Przeczytajmy pierwszy rozdział od 15 wersetu i dalej. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Jak wiemy, apostoł Paweł w liście do Efezjan na początku naświetlił powody, aby uwielbiać Boga, błogosławić Go za wybranie, za dokonanie odkupienia przez Chrystusa, za cudowny plan, aby poddać władzy Chrystusa i to, co na ziemi, i to, co w niebie, poddać Jego zwierzchnictwu. I za to, że zbawia wierzących, którzy przez swoją wiarę, przez dzieło zbawienia w ich życiu uwielbiają Boga, oddają chwałę Jemu i Jego łasce. Przez Ewangelię jesteśmy powołani, przez Ewangelię jesteśmy zbawieni, o ile w niej trwamy. I apostoł Paweł wie o tym, że Efezjanie już wiele doświadczyli, ale potrzebują pogłębienia swojej wiary, swojego poznania. Od 15 wersetu apostoł Paweł wyjaśnia, co leży mu na sercu odnośnie tego kościoła, do którego, jak wiemy, napisał ten list. Pisze, przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Na początek zwraca uwagę, że ten kościół miał swoje walory duchowe, miał swoje mocne strony. Położył wiarę w Pana Jezusa, w Panu Jezusie. Dlaczego to takie ważne? Bóg Ojciec nie dał nikogo innego, przez którego możemy być zbawieni, jak tylko Jezusa Chrystusa. Trzeba było to wierzącym przypominać, ponieważ w Azji Mniejszej pojawiły się poglądy, że istnieje wielu pośredników, którzy wspólnie składają się dopiero na pełnię. Apostoł Paweł stwierdza, że nie, że Jezus jest tym, w którym trzeba położyć pełną wiarę. I większość kościoła w Efezie najwyraźniej i w innych kościołach lokalnych, które były w Azji Mniejszej, obecnie Turcji, wierzyła w Pana Jezusa. W Nim położyła nadzieję, w Zbawicielu, w Jego świętej krwi, w doskonałej ofierze za grzeszników, za ich grzechy, jedynej drodze do pojednania człowieka z Bogiem. I ci bracia mieli wiarę, jak Paweł mówi w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w wersecie 6, czynną w miłości. Ich wiara zrodziła w Duchu Świętym miłość. Miłość do wszystkich świętych. Świętymi w Piśmie Świętym są oznaczeni wierzący, ci, którzy zostali oczyszczeni krwią baranka, dzięki pokucie, wierze, nawrócili się dzięki nowemu narodzeniu, które Bóg w nich cudownie sprawił i stali się dziećmi bożymi, oczyszczonymi, oddzielonymi od świata, już wstępnie uświęconymi i przez całe życie wzrastającymi w łasce i poznaniu Pana Jezusa i Boga Ojca i uświęcającymi się dalej. Co można powiedzieć o tej miłości i wierze? To jest najlepsze świadectwo, że Kościół w Efezie był żywym Kościołem, że należeli do niego ludzie, którzy przeżyli ożywienie duchowe, skoro była w nich wiara i była w nich miłość. Apostoł Jan w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, w wersecie 14 mówi: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Jednym z symptomów tego, że ktoś się narodził na nowo, jest miłość do innych wierzących, że kocha dzieci Boże. Nie kocha tylko tego, który go zrodził, ale kocha też tych ludzi, którzy zostali zrodzeni z Boga. I apostoł Paweł mówi: nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. I tu możemy się prześwietlić, czy nasze modlitwy są zdawkowe, niekonkretne, czy raczej modlimy się konkretnie za naszych braci i siostry. Czy wspominamy ich w ich licznych potrzebach, problemach, przejściach, doświadczeniach. Wiadomo, każdy z nas może się w tym rozwinąć, ale na pewno wiemy, że na przykład ktoś ma chore dziecko, że ktoś sam jest chory, że ktoś boryka się ze słabym zdrowiem albo już w starszym wieku ma różne dolegliwości. I to już jest powód, żeby za takie osoby się modlić. Czasami ktoś osobiście nas prosi, albo dociera do nas prośba, żeby się modlić za innych wierzących, bo przechodzą jakieś doświadczenia. Czasami ktoś osłabł duchowo i wiemy o tym, możemy też się modlić. Coś nas niepokoi, że ktoś ostygł, że jego serce robi się letnie. Więc wiele jest możliwości, żeby modlić się za naszych braci i siostry. Dowodem naszej też miłości do nich będzie, że będziemy za nich się modlić. Ale Paweł mówi też dziękować. Czy dziękujemy za innych? Czy może raczej mamy trend taki, żeby stosować szkło pomniejszające na swoje błędy i swoje wady, a szkło powiększające na błędy i wady innych naszych braci i sióstr? Raczej powinno być odwrotnie. Powinniśmy być surowsi wobec samych siebie, a bardziej wyrozumiali wobec innych. Bardzo łatwo jest zobaczyć u innych słabości, błędy, uchybienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza, że nasza natura jest po Adamie taka samolubna, taka skrzywiona ku sobie. I mamy tendencję, żeby bardzo łatwo widzieć wady innych, a jakoś tak być ślepymi i głuchymi na własne wady. I dlatego dobrze jest dziękować, patrzeć na dobre strony naszych braci, dziękować za każde dziecko Boże, które Bóg oddzielił od świata, które zbawił przez krew baranka i które służy Mu. Nie znaczy, że są to ludzie bez grzechu, ale wszyscy, jak jesteśmy uczciwi, możemy stwierdzić, że w dziele naszego uświęcenia i postępów duchowych mamy lepsze i gorsze dni, że lepiej czasami wzrastamy, a czasami z niektórymi wadami pozostaje nam walczyć niemal do końca naszych dni. Nie zawsze jest to takie łatwe, dlatego bądźmy wyrozumieli też dla innych i dziękujmy za nich Bogu, za każdego zbawionego człowieka. Cieszmy się, że są dzieci Boże, także na tym terenie, ludzie kochający Jezusa, kochający Boga. Ludzie, którzy zostali duchowo ożywieni przez cud nowego narodzenia. I Paweł modli się dla tych braci i mówi: aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały. I tu zastanawia ten zwrot: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa. On już się pojawił w wersecie trzecim, podobnie, troszkę może innymi słowami, ale podobnie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiemy z Ewangelii Jana, z 20 rozdziału, że Bóg jest Bogiem dla nas w innym sensie i Ojcem dla nas w innym sensie niż dla Jezusa. Bóg w tym sensie dla Jezusa jest Bogiem, że Jezus od Niego odwiecznie pochodzi, ale przez zrodzenie. Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 18, powiada w tym wydaniu Biblii Warszawskiej, tak mam to oddane, w innych jest troszkę inaczej, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. U was jest jednorodzony Bóg, to kwestia rękopisu biblijnego. Jedne mają Bóg, jedne Syn, ale wiadomo, że Pan Jezus jako Syn Boży jest Bogiem, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. I jest jednorodzonym Synem, jest jedynym w swoim rodzaju, który wywodzi się z Ojca przez zrodzenie odwiecznie. Nie miał początku w czasie, jest wiecznym Bożym Synem. I może Ojca nazwać swoim Bogiem, bo z Niego się wywodzi. I jest na łonie Ojca, jest w Nim, tak symbolicznie mówiąc, w najbliższych możliwych relacjach, jakich nie ma żadne stworzenie ludzkie. I Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest nazwany Ojcem Chwały. On przebywa w niezwykłej chwale. Pierwszy list do Tymoteusza mówi, że nawet nikt z ludzi Go nigdy nie widział i widzieć nie może. Kiedy się objawiał, towarzyszył temu zawsze blask chwały, blask wspaniałości. Księga Objawienia, 4 rozdział, która opisuje Boga zasiadającego na tronie, pokazuje to symbolicznie w taki nieco uroczy sposób, ale pokazuje Jego niezwykły majestat i wielkość. To jest święty, cudowny Bóg. Największe piękno na tym świecie nie może się równać z Jego wspaniałością, Jego chwałą. Dlatego szczęśliwi będą ci, którzy będą Mu służyć, będą oglądać Jego oblicze w wieczności. I prosi Paweł, by ten Bóg Ojciec właśnie dał chrześcijanom ducha mądrości i objawienia. Jakże bardzo tego potrzebujemy, drodzy. Bo prawda jest taka, że pewne prawdy biblijne można sobie przyswoić zewnętrznie, umysłem. Brat Aidan Wilson Tozer napisał, że nie trudno mu sobie wyobrazić, żeby Judasz lub ktoś jego pokroju mógł ukończyć seminarium teologiczne i intelektualnie zrozumieć pewne nauki z różnych dziedzin wiedzy teologii. Także zewnętrznie, tak powierzchownie ślizgać się po powierzchni może nawet człowiek nienawrócony i poznawać pewne nauki, nawet chrześcijańskie. I dlatego czasami zdarza się, że w kościołach pojawiają się ludzie, którzy wydają się, że rozumieją tak jak my, ale oni nie pozostaną z nami. Oni prędzej czy później odpadną w ogóle od Jezusa, od Boga, bo nigdy nie byli w nich. Po prostu mieli tylko intelektualne poznanie, a to nie wystarczy. Paweł mówi o duchu mądrości i objawienia. Chodzi mu o to, że prawdziwe poznanie, takie sięgające głębi człowieka, pochodzi z Ducha Świętego. I jest to duch mądrości i objawienia. I to objawienie jest nam bardzo potrzebne. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza wskazał, że ono jest darem Bożym. To nie jest coś takiego, co można sobie wystudiować samemu w oparciu o własne wysiłki, bez żadnej modlitwy, bez żadnego ukorzenia przed Bogiem. W Ewangelii Mateusza 11, rozdział 25 i 27 werset czytamy, może nawet i 26, żeby był kontekst zachowany. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Zobaczmy, że ludzie mądrzy i roztropni, posiadający duży potencjał intelektualny, można powiedzieć, mogliby nawet być zaliczeni do Mensy, do Stowarzyszenia Najbardziej Inteligentnych Ludzi o pewnym poziomie inteligencji, ci nie potrafią zrozumieć rzeczy Bożych. I nigdy ich tak dogłębnie nie zrozumieją, tych prawdziwie ukrytych, jeżeli nie dostaną objawienia. A ludzie prości, nieuczeni, mogą otrzymać objawienie od Boga, bo tak się upodobało Jezusowi, i poznać głęboko Boga Ojca i Pana Jezusa. Zobaczmy, to jest wielka prawda. Potrzebujemy my też tego ducha objawienia, żebyśmy się nie ślizgali po powierzchni Słowa Bożego, żebyśmy nie byli ludźmi litery, ale żebyśmy mieli głębokie wewnętrzne duchowe poznanie. Bo chciałbym wam coś powiedzieć, że to objawienie, o którym tu mówi Paweł, ku poznaniu Jego, to w Grece jest tu słowo znaczące dogłębnym poznaniu Jego. Chodzi o dogłębne poznanie. Nie zawsze przekład wszystko wyjaśnia, ale list do Kolosan, który jest dość podobny do listu do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w wersecie 9, pokazuje nam potrzebę poznania Boga. I bywający kilka razy w naszym kraju brat Donald Arthur Carson mówił, że największą potrzebą Kościoła jest dogłębne poznanie Boga, że to jest najważniejsze. I Kolosan, pierwszy rozdział, werset 9 mówi: dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Bo musimy sobie powiedzieć, że poznanie Boga to nie jest na zasadzie chłopek roztropek parę mądrości sobie powie, które mu się zdają. Nie. To musi być z Ducha Świętego. To nie może być taka czysto ludzka logika na taki chłopski rozum. To ma być objawienie od Boga. I to nie jest coś, ja bym powiedział, bardzo trudnego. Księga Przypowieści mówi, że dla mądrego poznanie jest rzeczą łatwą. A mądry w sensie biblijnym to nie jest uczony człowiek. Nie trzeba być teologiem. Mądry w sensie biblijnym to człowiek pełniący wolę Bożą, który zna ją i pełni ją w życiu. Czyli człowiek, który stosuje to, co wie o Bogu w swoim życiu. I Paweł wyjaśnia, pisząc do Koryntian w drugim rozdziale, a pamiętajmy, jacy tam byli Koryntianie. Pierwszy list do Koryntian, na początku, w pierwszym rozdziale mówi, jacy tam byli, czy byli bardzo zdolni, żeby poznać prawdę? Mówi na przykład w wersecie 26 pierwszego rozdziału: niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Czyli, drodzy, nie czujmy jakichś kompleksów wobec Koryntian. To byli prości ludzie, byli nawet, można powiedzieć, niżej stali niż ogół społeczeństwa, ale zostali wybrani z łaski przez Boga. I tym właśnie Bóg objawił prawdę. Drugi rozdział, werset 10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bracia i siostry, ja znałem ludzi, którzy mieli szczątki swego umysłu. Po latach picia przed nawróceniem, po latach zażywania narkotyków, mieli tam do pewnego procentu umysł sprawny. Ale Bóg im objawił Jezusa, Bóg im objawił Ewangelię i oni byli mądrzejsi od największych teologów, bo znali Boga, znali Jego serce, wiedzieli, jaki jest Bóg, wiedzieli, jaka jest Ewangelia. Dlaczego nie traktujmy tego jako takiej wysokiej poprzeczki? Bóg, jak będziemy Go prosić, jesteśmy dziećmi Bożymi, będziemy skupiać się na Słowie Bożym, da nam to poznanie. I dalej czytamy: oświecił i oświecił oczy serca waszego. Pamiętamy Lidię, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała ku temu, co mówił Paweł. Lidię, sprzedawczyni purpury, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 14. Bóg jest w stanie oświecić oczy naszego serca. Ciekawe wyrażenie. Czy nasze serce ma oczy, literalne serce? Nie. Ale to duchowe. Bo Pismo Święte przez serce nie ma na myśli tej pompy, która podtrzymuje nasze życie, ale wewnętrzne nasze ja, nasze pobudki, emocje. I tam w głębi serca możemy być oświeceni, że będziemy rozumieć rzeczy Boże. I to jest bardzo ważne, drodzy, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. Jeśli nie mamy świadomości, jak wielkie rzeczy nas czekają, jak wielka chwała nas czeka, to inne rzeczy świeckie będą dla nas atrakcyjniejsze. A w dzisiejszych czasach ten świat ma bardzo dużo do zaoferowania atrakcyjnych rzeczy. Te wszystkie media elektroniczne, przecież jak bardzo wciągają i dzieci, i dorosłych. W tym świecie jest wielu ludzi, też towarzyskich, którzy chcą spędzać czas z innymi, mogą nas wciągnąć w swoje towarzystwo. Jest wiele różnych atrakcji. Ale jeśli weźmiemy sobie na przykład takie słowa z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset, co nas czeka, to zastanówmy się, co jest warte naprawdę naszego oddania. Gdzie jest nasze serce? Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 3 i 4 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Czy cokolwiek na tej ziemi można określić jako nieznikome, nieskalane, niezwiędłe? Wszystko niszczeje, wszystko się zużywa, wszystko przemija. I co najważniejsze, my sami, jeśli chodzi o nasze ciała fizyczne, też przemijamy. Kiedyś Seweryn Krajewski miał taką piosenkę: przemija uroda w nas. I to jest prawda. My się starzejemy. Przyjdzie czas, gdzie jeśli nie przyjdzie Pan Jezus, nie dożyjemy Jego przyjścia, a przyjdzie nam się zestarzeć i odejść, albo zachorować i odejść, że okaże się, co było naszą wartością. Jeśli naprawdę to dziedzictwo nas interesuje, to pewne, które nie podlega żadnemu zniszczeniu przez diabła, ludzi, przez upływ czasu, przez czynniki fizyczne, to mamy prawdziwy skarb. Wiemy, dokąd idziemy, wiemy, co nas czeka. Nie zawsze sobie uświadamiamy, że my nawet mamy panować z Chrystusem, a nawet Paweł ośmielił się powiedzieć, że święci świat sądzić będą i że będziemy sądzić nawet aniołów. Mamy być wyniesieni do królowania wraz z Chrystusem. Wyobrażamy sobie, jaka chwała nas czeka? I mówi, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, Paweł, w Efezjan 1:18. O tej chwale to Pismo Święte dużo mówi. Na przykład list do Rzymian, 8 rozdział, 17 i 18 werset, pozwala to nam stać mężnie, nawet na wichrze, znosić cierpienia, doświadczenia, nie załamując się. Paweł pisze w liście do Rzymian, 8 rozdział, 17 i 18 werset, że jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Wyobrażamy sobie? Z samym Synem Bożym mamy wspólnie dziedziczyć. I co? Nowe niebo i nową ziemię. Cały wszechświat ma być nasz wraz z Chrystusem. I czytamy, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Musimy ponieść cenę. Tą ceną jest cierpienie. Cierpienie nie jest przyjemne. Wolelibyśmy ominąć to. Mój przyjaciel, brat Leszek z Lublina, zmagał się z rakiem, ale był tak blisko Pana w tym cierpieniu. Po wyjściu ze szpitala, po zabiegu mówi: odczuwam tylko pragnienie, aby śpiewać Panu. Mówił to słabym głosem, ale jednak śpiewał Panu z wdzięczności. W końcu odszedł, ale wiedział, gdzie idzie. Miał pokój ducha. Także, drodzy, musimy znieść cierpienia. Musimy sobie uświadomić, że żyjemy w uprzywilejowanej części świata, gdzie nie ma w tej chwili prześladowań. Czy tak będzie bez końca? Wątpliwe. Ale pomyślmy o milionach wręcz chrześcijan, którzy żyją w krajach islamskich, w krajach komunistycznych, gdzie są nawet i zabijani, wtrącani do więzień, obozów koncentracyjnych, zależnie od kraju, zależnie jakie praktyki są, wydziedziczani, pozbawieni domów. W niektórych krajach są nawet konkretnie oceniani, że przestępstwo przeciw chrześcijaninowi jest mniej karane niż przeciw muzułmaninowi. Konkretnie chrześcijanin ma obniżoną wartość społeczną, a w niektórych krajach wszelkie przestępstwa przeciw chrześcijanom są tolerowane. Więc pomyślmy o tych naszych braciach, którzy myślą o tej chwale i znoszą to cierpienie, aby także być z Chrystusem uwielbionym. Ale Paweł zapewnia, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. W 18 wersecie znowu chwała. Wielka wspaniałość, szczęście, nieśmiertelność, brak jakiegokolwiek niepokoju w sercu, jakiejkolwiek przykrości, jakiegokolwiek grzechu w człowieku. Błogość, szczęście wśród zbawionych ludzi, oglądających cudowne oblicze Chrystusa. Ludzi, którzy nie wiemy, na czym będzie polegać, ale będą pełnić wolę Bożą w wieczności. To wszystko, co teraz jest, to jest nic. Oczywiście każde cierpienie wydaje się wielkie, ale ono ma początek i koniec. Ono się skończy i przyjdzie wielka chwała w Królestwie Bożym. I tym powinniśmy żyć. Paweł mówił, że nieznaczny ucisk gotuje nam przeogromną wagę wiekuistej chwały. Mówił też do Tesaloniczan, że Bóg ich powołał do swojego królestwa i chwały. Ale ktoś może powiedzieć, no brat Szymon tutaj mówi takie wzniosłe rzeczy o tym Królestwie Bożym, o tej chwale, ale jak taką wiarę mieć? Skąd taką wiarę brać? Więc posłuchajmy dalej. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Nie wszystkie przekłady tak poprawnie oddają ten fragment, ale jest szereg takich, które tak go oddają. Zauważmy, że nie jesteśmy zdani na własne siły. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił też aż do dnia Jezusa Chrystusa. Zapłacił za nas najwyższą cenę we wszechświecie, ofiary swego Syna, to nas tak nie zostawi. I ma do tego wszelką moc. Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec kogo? Wobec nas, którzy wierzymy dzięki czemu? Działaniu przemożnej siły Jego. Czyli nasza wiara jest cudownie podtrzymywana w nas przez wszechmogącego Boga. I to jaką mocą? Tą samą mocą, którą Bóg okazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych na trzeci dzień i posadził po swojej prawicy ponad wszelką władzą i anielską, i ludzką, ponad wszelkim imieniem, które będzie wymienione w tym wieku, ale i w przyszłym w Królestwie Bożym. Więc zobaczmy, ta sama moc potężna, która posłużyła Bogu Ojcu do wzbudzenia Chrystusa z martwych, do wzięcia Go do nieba, posadzenia po prawicy, służy do wzmacniania naszej wiary. Czy uświadamialiśmy sobie to do tej pory? Że Bóg tą samą potężną mocą, którą zadziałał wobec Chrystusa w swoim planie zbawienia, podtrzymuje w nas wiarę? Ale jak to się dzieje? Może ktoś zapyta, czy tak tylko przez Ducha Świętego, czy konieczne jest też czytanie Słowa Bożego. Więc chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście jest bezpośrednie działanie Boże, ale Bóg też korzysta ze swojej nauki, żeby w nas podtrzymać to duchowe życie. W 6 rozdziale Ewangelii Jana, 44 i 45 wersecie jest pomocna wskazówka. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Więc widzimy, że człowiek ze swojej grzesznej natury nie jest w stanie przyjść do Jezusa. Musi Bóg zaingerować, w sercu człowieka zadziałać. I tu się posługuje nie tylko bezpośrednim swoim działaniem, ale też swoją nauką, pouczeniem. I jest prawdą, że pouczenie, głoszenie Słowa Bożego jest bardzo ważne. Oczywiście Bóg jest w stanie tam, gdzie może mało jest głoszona Ewangelia, gdzie jest mało chrześcijan, zadziałać w nadprzyrodzony sposób, żeby powołać człowieka. Ale najczęściej działa w ten sposób, że swojego ducha przykłada do głoszonego Słowa Bożego. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 17 wskazuje na to, jak się rodzi wiara. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dlatego Paweł w tym rozdziale bardzo mocno podkreśla rolę ewangelizacji, że jest bardzo ważna. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że musimy mieć też świadomość, że sama wiara także jest darem Bożym. Nie zawsze to rozumiemy, ale nawet sam list do Efezjan o tym mówi. 2 rozdział, werset 8 powiada, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. I niektórzy kruszyli kopie, spierali się, że no, ta łaska jest darem tylko. Prawda jest taka, że wszystko jest i łaska, i wiara darem. Paweł, mówiąc Boży to dar, mówi o tym wszystkim, co przed chwilą wymienił. A że wierzył apostoł Paweł w to, ten święty mąż Boży, że wiara jest darem Bożym, świadczy też 6 rozdział, werset 23 listu do Efezjan. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg udziela pokoju, ale też miłości i wiary. Dlatego nie jest niestosowna prośba w naszym przypadku, o której znajdujemy myśl w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, werset 5. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. Prośba o silną wiarę jest ważna. Drodzy, my czasami przypominamy takiego człowieka, który ma cały tapczan do dyspozycji, czy wersalkę, ale śpi nas złożonej na pół. Po prostu tylko na części, jest mu ciasno, ale jakoś tam się przyzwyczaił i tak sobie śpi. Tak samo my czasami mamy do dyspozycji tak wspaniałe rzeczy Boże. Słowo Boże pełne, dostępne w różnych przekładach. Dostęp do Boga przez modlitwę. A jak łatwo rozprasza się nasza uwaga na inne rzeczy. Tak samo też brakuje takiej pewności wiary wielu chrześcijanom, że Bóg będzie ze mną, Bóg mi pobłogosławi, pokonam te trudności, pójdę prostą drogą, On jest ze mną, On mi błogosławi. Być może czasem problemem jest to, że jakieś grzechy nas oddzieliły od Boga, że coś źle zrobiliśmy. To nie zwlekajmy z tym, pokutujmy, wyznajmy naszemu Bogu w imieniu Jezusa, On nas oczyści, On nam przebaczy. Ale potrzebna jest taka pewność wiary, żeby iść z wiarą w przekonaniu. Bóg jest ze mną, On mnie prowadzi, On mnie podtrzyma swoją mocą. Ważna jest taka silna wiara, bo to nam pomoże w życiu. Jeśli idziesz do urzędu coś trudnego załatwić, a wierzysz, że Bóg jest z tobą, to może tak jak w przypadku Daniela usposobił życzliwie urzędnika królewskiego, może usposobić tego człowieka, tego urzędnika, że on innych inaczej potraktuje, a ciebie wyjątkowo, bo Bóg jest z tobą. Także bardzo potrzebujemy tej zachęty, tej mocy i Bóg ma tak ogromną potęgę swego ducha, swojej łaski. I Pan Jezus jest tak wywyższony tą samą mocą, którą Bóg dał nam. I tak ważne jest, żeby głosić z mocą Chrystusa. W naszym kraju Chrystus nie jest tak wywyższony. Przyjęto symbolicznie Go jako króla naszego kraju. To zrobili ludzie bardziej z przywiązania do pewnych haseł, pełnych myśli, ale często oni nie rozumieją, kim jest Jezus. Często w codziennej pobożności bardziej mają pobożność do Maryi. Celowo mówię Maryja, bo Maria biblijna, ta Miriam biblijna, a Maryja katolicka to są dwie różne osoby. Tyle dogmatów narosło wokół tej Maryi katolickiej, których nie ma w Piśmie Świętym. I jej wywyższenie jest tak wielkie w katolicyzmie. Ja tu, żebyście rozumieli, ja szanuję katolików, ale musimy sobie prawdę mówić. Prawda nawet gorzka, ale musi być mówiona. Także Chrystus nie jest tak wywyższony. Jeżeli ogólnie będziecie z ludźmi mówić o Bogu, nie będzie problemu. Ale jeżeli zaczniecie mówić o Chrystusie, o tym, że każdy musi się narodzić na nowo i zostać oczyszczonym przez krew Jezusa, bo jest grzesznikiem, oj, to już nie będzie zawsze taka przyjemna rozmowa. Także pamiętajmy o tym, Jezus nie zawsze jest wywyższony. A On o tyle jest wyższy od aniołów, jak mówi Paweł Hebrajczyków 1,4, o ile od nich wyższy odziedziczył imię. Imię w sensie biblijnym to nie tylko imię, już kiedyś o tym mówiłem, ale też chwała, wielkość, majestat, ranga, władza. I Chrystus ma wielką władzę. List do Filipian 2, rozdział, werset 9 mówi, że w Jego imieniu, na Jego imię ma się zgiąć wszelkie kolano. Bóg wszystko poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. I mam tu pytanie, drodzy. Czy Jezus skonsumował już to, że wszystko jest poddane pod nogi Jego? Czy już to zrealizował? Nie widzimy tego. Nie widzimy tego i Paweł w liście do Hebrajczyków to wyjaśnia. To znaczy, Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale On jeszcze jej nie wykorzystał w pełni. Dramat dziejów się rozgrywa na naszych oczach. Zło walczy z dobrem. Bóg zbawia kolejnych ludzi. Fałszywi wierzący odpadają od wiary. Bóg ratuje ludzi z różnych grup, które źle głoszą. Bóg ratuje ludzi z ciemnych miejsc, z nałogów. Dramat się rozgrywa na naszych oczach. Jeszcze nie ma końca. Jeszcze Bóg czeka, aż wszyscy dojdą do pokuty. Także ci, którzy są w kościele przede wszystkim, którzy ostygli, może osłabli. Jeszcze czeka, jeszcze miłosierdzie Boże trwa. I list do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 8 mówi: wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Zobaczmy, jaka ciekawa myśl, że jeszcze nie wszystko tak realnie jest poddane Chrystusowi. On jest ponad zwierzchnością wszelką, ponad wszystkim, ale jeszcze nie skonsumował tej władzy. On, kiedy powróci w chwale, zrealizuje tą władzę. On już ją ma, ale on świadomie czeka na Boży znak, kiedy ma przyjść, na Boży sygnał. Jak Biblia mówi, trąbę archanioła. I przyjdzie w swoim czasie. W każdym razie teraz przede wszystkim działa w Kościele. Jest głową Kościoła. Biblia nic nie uczy o widzialnej głowie Kościoła, o jakimś Ojcu Świętym. W Biblii występuje termin Ojciec Święty, ale odnosi się tylko do Boga Ojca. Pan Jezus mówi Ojcze Święty w Ewangelii Jana w 17 rozdziale w modlitwie do Boga. I nie ma czegoś takiego w Nowym Testamencie, żeby pojedynczy człowiek miał być zupełnie nieomylny i żeby jemu była podległa i władza, i cały Kościół, i także również władza świecka, jak średniowieczni papieże sobie uzurpowali. Więc to Chrystus jest głową Kościoła, niewidzialną, a Kościół jest ciałem Jego. Jest pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I to są takie trudne do ogarnięcia myśli, jak Kościół może być Jego pełnią. Ale gdy weźmiemy nie tylko Kościół lokalny, ale cały Kościół powszechny na całej ziemi, wszystkich wierzących, narodzonych na nowo, wszystkie dzieci Boże, to dopiero będziemy mieli pełnię. Bo nieraz patrzymy na Kościół przez Kościół lokalny, gdzie nam czegoś brakuje, gdzie nie wszyscy mają wszystkie dary, zdolności, gdzie są też pewne braki, potrzeby, ale gdy weźmiemy pod uwagę wszystkich wierzących na całej ziemi, to byśmy mieli pełnię. Jakbyście porozmawiali z naszymi braćmi, którym dane było jeździć po różnych krajach i widzieć wierzących w Afryce, w Ameryce, w różnych innych krajach, to mówią, że doznali wielkiego zbudowania, że po prostu widzieli, jak Chrystus działa tam w tych kościołach lokalnych, w innych krajach. I Chrystus właśnie sam wszystko we wszystkim sobą wypełnia. Jak to rozumieć? List do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 3 mówi, że On wszystko podtrzymuje potężnym swoim słowem, jak oddaje jeden z przykładów. Czyli Jego słowo powoduje utrzymanie wszechświata w porządku. List do Kolosan 1,17 mówi, że wszystko jest na Nim ugruntowane. On podtrzymuje wszechświat. Ale co powiedzieć o Kościele? List do Kolosan, 1 rozdział, werset 19 powiada, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. I już chciałbym przypomnieć, mówiłem na początku, że były takie nauki, że jest wielu pośredników między Bogiem a ludźmi, na przykład jacyś aniołowie, inni, inne stworzenia i wszystko to razem tworzy pełnię. Apostoł Paweł temu zaprzecza. Mówi, że to w Chrystusie jest cała pełnia. I w liście do Kolosan, 2 rozdziale, w wersecie 9, rozwija tę myśl. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Mamy pełnię w Chrystusie. On może nas wypełnić. On może napełnić nasze życie sensem, że nasze życie będzie miało sens, nawet jeśli będą trudne sytuacje, nawet jeśli brakuje pieniędzy do pierwszego, nawet jeśli jakieś przeszkody będą w naszym życiu, zawsze będzie świadomość, że nasze życie ma sens, że Jezus jest z nami. Ale też mamy pełnię mocy. Jezus jest w stanie udzielić nam takiej mocy i takiej łaski, jaką na daną chwilę potrzebujemy. Ewangelia Jana 1,16 mówi, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. Masz jakiś problem w rodzinie, jakiś kłopot? Jest ku temu łaska, żeby pokonać ten problem w rodzinie. Masz kłopot w pracy, łaska jest różnoraka. Ma też moc ze sobą, żeby pomóc w miejscu pracy. Masz z kimś konflikt, łaska Boża może pomóc go uleczyć. Cokolwiek by nie było, Chrystus ma taką pełnię, że drodzy, możemy już dzisiaj pokonać wszystko, co tylko wyrośnie na naszej drodze. On ma wszelką pełnię. W nim jest ta cała pełnia boskości. I jeszcze będziemy, jak Bóg da, rozważać list do Efezjan dalej. I w 3 rozdziale, w wersecie 19 jest powiedziane, żebyśmy mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Drodzy, do naszej dyspozycji są cudowne zasoby Boże i kiedy poznamy miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, doświadczymy jej, będziemy mieli taką spokojną świadomość, że Jezus nas kocha i że my możemy kochać innych tą samą miłością Chrystusową, to ta pełnia Boża będzie więcej przez nas doświadczana. Oczywiście teraz na co dzień często zmagamy się z naszą niedoskonałością i grzesznością innych ludzi, ale dzisiejsze rozważanie pomaga nam zrozumieć, że dzisiaj już możemy mieć wiarę, która rodzi miłość. Dzisiaj możemy modlić się za naszych braci i siostry, dziękować za nich i możemy otrzymać od Boga ducha mądrości i objawienia ku dogłębnemu poznaniu Go. Możemy zrozumieć duchowo, jak wielkie rzeczy nas czekają, aby wzgardzić raz na zawsze mrzonkami tego świata, które są tylko blichtrem, jaki znika w Bożej chwale. Bóg ma tak nieograniczoną moc, że jest w stanie pielęgnować naszą wiarę tą samą mocą, którą okazał, gdy wzbudził Chrystusa z martwych, wywyższył Go i posadził ponad wszelką władzą. Więc mamy do dyspozycji potężną moc do umacniania naszej wiary. Pamiętajmy o wywyższonym Chrystusie, bądźmy posłuszni Mu jako głowie Kościoła i korzystajmy z tej pełni, która jest w Nim. On ma wszystko, czego potrzeba. Nie trzeba chrześcijaństwa łączyć z buddyzmem, z hinduizmem, z czymkolwiek innym, co próbowano robić od lat 60. zwłaszcza. Żadne inne filozofie, żadne inne źródła nie są nam potrzebne. W Chrystusie mamy wszystko. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy wzrastali w wierze, w poznaniu. Niech udzieli nam ducha mądrości i objawienia. Niech nasza wiara rośnie, niech nasza pewność wiary rośnie. Niech mamy świadomość, że Bóg jest z nami, że On nam błogosławi, że On chce być z nami w każdej sytuacji naszego życia, że z Nim zwyciężymy. Bogu niech będzie chwała i tylko Jemu. Amen.